Jest to pomnik pobudowany przez Białostoczan jako wdzięczność, dar Białostoczan za odzyskanie niepodległości. Jest to pomnik niezwykły, a jednocześnie no i w swojej architekturze przyciąga wszystkich pielgrzymów, turystów, którzy przybywają do Białegostoku. Góruje nad całym miastem, jest widoczny i w dzień, i w nocy. Jest iluminowany od Wigilii Bożego Narodzenia. Rzeczywiście swoim wyglądem jest imponujący. Mówimy o pomniku, ale jest to świątynia białostocka. Jest to piękny kościół parafialny, w którym modlą się ludzie.
Kościół świętego Rocha był pomyślany przez świętej pamięci księdza Adama Abramowicza jako świątynia, która miała stać się pomnikiem ku chwale Bogu i ojczyzny za odzyskaną niepodległość i za zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku. Na pewno wchodziły względy duszpasterskie. Trzeba powiedzieć, że wtedy była tylko jedna parafia Farna w Białymstoku, a mieszkańców trochę przybywało. Dlatego błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup wileński, w lutym 1925 roku erygował nową parafię w Białymstoku pod wezwaniem świętego Rocha.
Pierwszym proboszczem został ksiądz Adam Abramowicz.
Tak. To był pierwszy proboszcz, to jego też była myśl, inicjatywa, by drugą parafię w Białymstoku erygować. W 1927 roku już rozpoczęto przygotowania pod budowę świątyni i w październiku 1927 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Wmurował kamień węgielny arcybiskup metropolita Romuald Jałbrzykowski. To wypadłoby 70 lat od tego ważnego wydarzenia, można powiedzieć.
Na to białostockie wzgórze, na którym jest pobudowany kościół świętego Rocha, prowadzą schody i to w znacznej ilości. Można powiedzieć, że ze wszystkich stron można dojść na wzgórze. I od strony centrum, i od strony dworca PKP i PKS-u. Oczywiście, że taka ilość schodów jest wielkim uciążeniem dla osób dorosłych, dla osób starszych. Niemniej jednak w tej całej kompozycji architektury, w jakiej zbudowany jest kościół świętego Rocha, one są tak pięknie wplecione i dodają tego blasku, uroku całemu wzgórzu, na którym stoi kościół świętego Rocha.
Na pewno to wzgórze dominuje. Dzisiaj też, kiedy wjeżdżamy, zwłaszcza wieczorem do miasta, widzimy ten kościół oświetlony bardzo dobrze. I on jako stanowi taki orientacyjny punkt naszego miasta.
Wcześniej na tym wzgórzu istniał założony w XVIII wieku cmentarz. Likwidacja jego nastąpiła w 1925 roku, kiedy już podjęto decyzję o budowie kościoła. Wszystkie po prostu pozostałości szczątków ludzkich przeniesiono na obecny cmentarz świętego Rocha, który się znajduje na Wysokim Stoczku. Dlaczego akurat na tym wzgórzu? Dlatego, że jest ono położone centralnie, jakby w tej chwili to jest centrum miasta, kiedyś prowadziła do niego jakby główna ulica z parafii Farnej. Pięknie położone wzgórze lesiste i wiedziano, że jeśli po prostu to będzie kościół z wysoką wieżą, po prostu będzie się on bardzo ładnie prezentował w całej architekturze miasta.
Ksiądz obliczył, ile najwięcej schodków prowadzi tutaj do kościoła?
Nie wyliczyłem. Przypuszczamy, że jest na czwarte piętro. To chyba gdzieś tej ilości stopni. Ponoć to służy zdrowiu.
Początkowe lata 1928-32 zaznaczyły się największym tempem prac budowlanych. I był to rzeczywiście okres też największych wydatków, jak i również największej ilości składek i datków napływających na budujący się kościół.
Angażowali się ludzie też z wielkim zapalem, pomagali księdzu Abramowiczowi, był komitet budowy kościoła. Zawsze się wspomina kolejarzy, którzy z wielką życzliwością przychodzili z pomocą w budowie kościoła. Siostry misjonarki też zawsze służyły pomocą księdzu Abramowiczowi w zbieraniu ofiar na budowę kościoła.
Najbardziej zawdzięcza się budowę kolejarzom. Tak, ksiądz Abramowicz, twórca tego kościoła, to bardzo był wdzięczny i nieraz wspominał o swoich braciach kolejarzach. Przecież przy każdej wypłacie była skarbonka i od razu fundusze rosły.
Tak jak czytam w przekazach kronikarskich, ksiądz Abramowicz często jeździł do innych parafii, prosił innych też proboszczów o możliwość zbierania ofiar na budowę kościoła, wydawanej Jutrzence Bielostockiej, apelował też do mieszkańców o pomoc w budowie tego niezwykłego dzieła, pomnika wdzięczności Bogu i ojczyźnie. I to dawało rezultaty, mimo, jak wspomniałem, tych niełatwych warunków ekonomicznych, w jakich znajdowała się nasza ojczyzna przed wojną.
Również aktywnie się włączyło w całość prac budowlanych Wojsko Polskie, bo przecież ono przede wszystkim walczyło o odzyskanie niepodległości, jak również w 1920 roku brało udział jeszcze w ofensywie przeciwko Armii Czerwonej. I na przykład w początkowym okresie 40 tysięcy cegieł dostarczono z twierdzy Wosowcu. W pracy też bardzo aktywnie włączali się, szczególnie tutaj ksiądz Abramowicz wspominał, chłopi z Zawad i Bacieczek. Często po prostu pomagali oni sami, swoimi rękoma, jak też użyczali koni i furmany, które w tym czasie były niezbędne właśnie do prowadzenia budowy i przywożenia materiałów budowlanych.
Kilka wejść jest do świątyni Świętego Rocha. Niemal ze wszystkich stron możemy wejść do wnętrza. Także to też ma jakąś taką stronę dodatnią, że ułatwia nawet i szybką wymianę ludzi między mszami. Msze święte są co godzinę. Dużo ludzi przybywa do świątyni. Ze wszystkich stron można wejść do kościoła. W tej chwili jesteśmy we wnętrzu kościoła Świętego Rocha. Modlą się ludzie. Jest głęboka cisza, a więc jest to doskonały nastrój do modlitwy, do tego wewnętrznego kontaktu z Bogiem. Zawsze ktoś jest w kościele. O każdej porze, kiedy wejdziemy do świątyni na modlitwę, zawsze ktoś jest, modli się, bądź to w kaplicy Świętego Rocha, bądź to w nawie głównej kościoła.
Na pewno trzeba wspomnieć postać Oskara Sosnowskiego, głównego architekta tego obiektu. Podziwiamy dzisiaj niezwykłość tych linii, bryły obiektu. To jest naprawdę wspaniała budowla. Zresztą fascynuje wielu.
Ksiądz Abramowicz po raz pierwszy spotkał się z profesorem Oskarem Sosnowskim jeszcze podczas budowy kościoła w Goniądzu. Wtedy jakby się ze sobą bliżej zapoznali i kiedy w 1925 roku ogłoszono właśnie konkurs na budowę kościoła w Białymstoku, profesor Sosnowski przesłał swój projekt na ten konkurs i osobiście zapoznał księdza Abramowicza ze swoimi ideami budowy nowego kościoła. W Rzymie inżynierowie polscy przed 1918 rokiem w obecności pochodzącego z Białostoczyzny patriarchy Ceylonu, biskupa Zalewskiego i arcybiskupa metropolity Edwarda Ropa złożyli śluby i ślubowali oni właśnie wtedy Maryi Królowej Polski, że wolną ojczyznę ozdobią kościołami o tematyce architektonicznej zaczerpniętej z litanii loretańskiej. I każdy z kościołów w swojej koncepcji architektonicznej miał nawiązywać do poszczególnych wezwań litanijnych i stanowić jakby ogniwo przyszłego różańca, który jakby w całość miał połączyć ziemię polską. I profesor zamierzał takie świątynie zwieńczyć wysoką wieżą z figurą Najświętszej Maryi Panny.
Smukła, wysoka, od jezdni sięga 83 bodaj metrów. Zwieńczona jest także niezwykle, bo figurą Matki Bożej.
Całkowity koszt figury wynosił 5,5 tysiąca złotych. Ponad 2,5 tysiące na figurę ofiarował ówczesny prezydent miasta, pan Nowakowski.
Tu chcę powiedzieć, że figura jest bezpieczna. Niektórzy zgłaszali swoje obawy, czy ona nie pochyla się za mocno. Jest zrobiona z blachy miedzianej, więc nie jest ciężka, dobrze umocowana i na pewno się nie pochyla. Może jest takie wrażenie, ale trzyma się dobrze.
Pod figurą to jest korona?
Pod figurą jest taka korona, kilkanaście lat temu odnowiona. Widzę, że służy na razie dobrze, prezentuje się pięknie, nie ma większych ubytków.
Planowano też jeszcze przed wojną zakupienie 3 dzwonów do wieży o imieniach Królowa Korony Polskiej, Święty Roch i Święty Józef o łącznej wadze 4400 kg. Już zamówiono nawet te dzwony w odlewni braci Felczyńskich w Przemyślu, jednak wybuch wojny zmienił plany.
Dzwony u Felczyńskiego w Przemyślu odlewane, nieciekawe, bo tam dwie firmy były Felczyńskich w Przemyślu. Ta firma, która odlewała dzwony do Świętego Rocha, to był taki trochę samozwaniec Felczyński. On przyjechał ze Stanisławowa, gdzie odlewał tam klamki takie pokojowe zatrudnił się u swego stryjecznego chyba brata Ludwika, tego właściwego firmiarza felczyńskich, który już wtedy chory był. Zatrudnił się jako pracownik i po paru latach powiada, że ja będę zakładał swoją firmę. No i oddzielił się. Poszedł tak trochę na demokratyczną orientację. Był faworyzowany przez władzę. Udostępniano mu na targach poznańskich możliwość wystawiania tych dzwonów dla reklamy. 3 dzwony zostały udlane w latach tak 60. No więc nadzwyczajnie one nie wypadły. Jednego ja zareklamowałem, średniego uwzględnił reklamację, zabrał. To mówi, to chyba syn jego był, rozpił się i podkradał mu cynę. I dlatego mówi, ukradł cynę i dźwięku nie ma. Więc zabrał i przysłał ponownie ten egzemplarz średniego dzwonu.
Lepszy?
Lepszy, tak. Lepszy.
Z biegiem lat ludzie kwestujący na kościół Świętego Rocha zataczali coraz szersze kręgi. Często docierali do najdalszych zakątków Polski. Jeden z przedwojennych oficerów 57. Pułku Piechoty, mieszkający obecnie w Londynie, porucznik Władysław Palaszek, wspomina, że pewnego dnia w drugiej połowie lat 30. do kasyna oficerskiego mieszczącego się w Poznaniu przy ulicy Bukowej i Szylinga, którego był dyrektorem, przybyła pewna grupa ludzi, tylko nie pamięta, czy wtedy był obecny kapłan, czy nie, i ludzie ci rozprowadzali cegiełki na budujący się w Białymstoku kościół pomnik. Kiedy oficerowie usłyszeli właśnie, że pomnik ma być jakby wdzięcznością za odzyskaną niepodległość, ochotniczo zobowiązali się wykupić cegiełki i złożyć datki na ten szczytny cel. Innym pomysłem rozpowszechniania informacji o budującym się kościele pomniku było założenie w 1929 roku gazety parafialnej. Początkowo nosiła ona nazwę Przewodnik Parafialny Białostocki, a od marca 1930 roku Szenka Białostocka. Ukazywała się ona nieprzerwanie do września 1939 roku. Na jej łamach, oprócz różnych ciekawostek, informacji, przede wszystkim można było znaleźć bieżące informacje o postępach prac budowlanych przy budującej się świątyni. W 1929 roku na osobistą prośbę księdza Abramowicza honorowy protektorat nad budową objął wojewoda białostocki Karol Kirst. Istotną pomoc komitetowej budowy okazał też kolejny wojewoda białostocki, Marian Zyndram-Kościołkowski, który wyasygnował z funduszu bezrobocia w 1930 roku na robotników pracujących przy kościele 19,5 tysiąca złotych. Co roku w grudniu na gwiazdkę przekazywał on pewne kwoty pieniędzy na budujący się kościół.
W tej chwili znajdujemy się na wałach przy kościele Świętego Rocha, dokładnie przy figurze Chrystusa Dobrego Pasterza. Patrząc na ten olbrzymi ruch ulicy Lipowej w pobliżu kościoła Świętego Rocha, no niemniej jednak jest to miejsce, gdzie można wieczorem spacerować z różańcem w ręku. Jest to miejsce, które nastraja do modlitwy. Nawet i w tym szumie ulicznym też można uwielbiać Boga.
W ubiegłym roku figura Dobrego Pasterza została oczyszczona. Również zostały uratowane owieczki, baranki. Rozsypywały się już na skutek działania atmosferycznego, myślę, że także i wstrząsów, i wyziewów komunikacyjnych. Pan Jerzy Grygorczuk starannie odnowił całość tego zespołu. Jaśnieje teraz ta figura, spotykając tych, którzy wchodzą do naszego kościoła. Dobry pasterz czeka na wszystkich, którzy chcą do niego przyjść.
Do 1931 roku zrobiono już tyle, że na odpust Świętego Rocha 16 sierpnia można było odprawić pierwszą uroczystą mszę świętą na zewnętrznym ołtarzu kościoła. Ze względów finansowych nie udało się pokryć kościoła dachem i problem ten jeszcze przez długi okres był jakby głównym problemem. W 1937 roku dopiero udało się ukończyć blaszany dach, który pokrył całość świątyni. Jednak nabożeństw nadal nie można było odprawiać w środku świątyni, ponieważ brakowało pieniędzy na ułożenie posadzki i w 1937 roku ksiądz Abramowicz bezskutecznie zabiegał u wojewody białostockiego o 86 tysięcy złotych na jakąkolwiek podłogę. Do wybuchu wojny sprawy tej nie udało się sfinalizować.
Warunki ekonomiczne były bardzo trudne. Niemniej jednak budowa posuwała się, także w roku 1941 kościół już był gotowy w stanie surowym. Wojna też nie przerwała budowy kościoła.
To jego skarb. On był zachwycony i drżał, żeby bomby nie zniszczyły tego kościoła. I taki wdzięczny był Bogu, że naprawdę jak zrywali most kolejowy, przejściowy i te żelaza leciały daleko, nawet prawie pod bramy kościoła. Był strach, żeby i ten kościół nie został zniszczony. I stał tak, jak do dziś stoi. Z trudem on przychodził, ale naprawdę wspaniały.
No, architektura. Ja przyszedłem z Fary, więc tę zmianę odnosiłem bardzo negatywnie. Szumiało w uszach. Na ambonie echo, to są betony z tym podźwiękiem echowym. A człowiek jeszcze wtedy miał subtelniejszy słuch, więc negatywnie odczuwałem te podźwięki, te wirowanie powietrza i ech.
Niektórym wiernym wnętrze kościoła nie odpowiada ze względu na architekturę, która jest architekturą bardziej nowoczesną, okrągłe wnętrze kościoła. Niemniej jednak podczas mszy świętej odczuwa się ten nastrój modlitewny. Pięknie brzmią organy, niedawno oddane po remoncie. Ludzie są rozmodleni, bardzo pięknie śpiewają, wszyscy biorą czynny udział w nabożeństwach liturgicznych. Naprawdę jest to miejsce głębokiej modlitwy.
Konsekracja odbyła się podczas uroczystości ku czci świętego Rocha. Trzeba powiedzieć, że już świętej pamięci biskup Edward Kisiel stanowczo powiedział, że jest to kościół i parafia pod wezwaniem świętego Rocha. Były przedtem wspomniane inne tytuły, jak Królowej Polski, jak Chrystusa Króla, ale to były pewne tytuły, które przy różnych okazjach podkreślano, niemniej jednak nie mają uzasadnienia. A biskup Kisiel jednoznacznie tę sprawę wyjaśnił i pozostaje kościół i parafia pod wezwaniem świętego Rocha.
Świętego Rocha, no właśnie. Arcybiskup, kiedy konsekrował kościół, spojrzał na figurę, jako to figura, serca Jezusowego. To będzie Chrystusa Króla. Tak, bo konsekrował. Kiedyś zdarzył się taki wypadek, że przy wielkim ołtarzu, tam gdzie sepulkrum, płytka jest cementowana, wystawała trochę. Prałat Abramowicz kazał ją zrównać. Zaczęli to równać i zruszyli te. Ja przypominając sobie z liturgii, że jak naruszony jest grób, to jest eksekracja ołtarza, pobiegłem do arcybiskupa i złożyłem meldunek. Przyjechał, ponownie zacementował osobiście i mówi: uważajcie, bo jak się powtórzy, to będzie już eksekracja pełna i trzeba będzie, bo tak rekoncyliacji tylko dokonał ołtarza, to będzie ponownie trzeba będzie konsekrować. Powtórzyło się już za Sawickiego. To Sawicki powiada, że to już ci jak odkryte, to trzeba relikwie dostarczyć do kurii. To było takie pudełeczko prowizoryczne po Andrynkach jakichś tam, czy coś. W tych pierwszych latach powojennych to było robione. Otworzono to pudełeczko i w pudełeczku był maszynopis na płótnie chyba, czy takim pergaminie płóciennym. Nos, archiepiskopus Wilnensis, Romualdus Jalbrzykowski, consecravimus hoc altare et ecclesiam in honorem Christi Regis. To biskup Sabicki powiadał, Biuszki, no to jaki święty roch, mówi, Chrystus Król. I zmusił do zmiany pieczątki i przepadł święty roch. O Matce Bożej już mowy nie było. Jakkolwiek w akcentach architektonicznych gwiazdy te, to Stella Maris, gwiazdomorska. Potem, jak Maziewski rozpoczął urzędowanie jako proboszcz, to pisał do prymasa o przywrócenie czy o nadanie podwójnego tytułu kościołowi Chrystusa Króla i Świętego Rocha. I tak on brzmi obecnie, Chrystusa Króla i Świętego Rocha. No a Matce Bożej wyrwali, jakkolwiek ona patronuje na wieży swoją figurą.
W naszej parafialnej świątyni pod wezwaniem świętego Rocha gromadzimy się w Dniu Pańskim na uczcie eucharystycznej.
Tu był miejscowy kult świętego Rocha przy kaplicy na cmentarzu grzebalnym, który tutaj, gdzie święty Roch zbudowany, poprzednio tam kiedyś była jakaś epidemia, zaraza. Wtedy właśnie tutaj sprowadzono jakiś obraz świętego Rocha i rozpoczął się ten kult i ten kult przetrwał aż do czasów budowy kościoła nowego i dlatego ten święty Roch tutaj się znalazł jako tytuł.
Święty Roch służył chorym, gdy był jeszcze pielgrzymem z południowej Francji do Rzymu, gdzie spotkał zakaźne choroby, gdzie spotkał chorych ludzi, przerywał pielgrzymowanie i służył nawet do swojej choroby. A potem także nawet do ceny uwięzienia, bo był podejrzany, że jest szpiegiem, znajdując się na granicy włosko-francuskiej. I dlatego jest znany w Kościele katolickim jako patron strzegący przed chorobą duszy i ciała, przed każdym i duchowym, i tym zdrowotnym zagrożeniem. Stąd też, jak już wspominałem, jego kaplice były przy wjazdach do wielu miast, miejscowości, na znak, że święty Roch czuwa, że strzeże, że oręduje za człowiekiem u Boga.
Tak samo w Białymstoku.
Tak samo też w Białymstoku. Ta tradycja znana jest od połowy co najmniej XVIII wieku. Obraz tu w kaplicy?
Tak.
To jest postać świętego Rocha. I to właśnie ten jest obraz starej kaplicy, tu przeniesiony, tu umieszczony. Ten obraz właśnie ciągle jednak gromadzi i przyciąga wiernych, którzy oczekują Bożej pomocy za jego przyczyną i wstawiennictwem. Obraz z tej starej kaplicy, wzniesionej jeszcze za czasów Branickiego.
Słychać ten gwar miasta ze wszystkich stron. Jest to miejsce bardzo ruchliwe, ale kiedy się wejdzie po tych schodach na wzgórze do wnętrza kościoła, tu dopiero odczuwa się tę inną atmosferę. Jest cisza, jest spokój. I dopiero człowiek niejako tak się wyłącza z tego szumu zewnętrznego i wchodzi w zupełnie inny nastrój, nastrój modlitewny.
Znajdujemy się przy pomniku świętej pamięci księdza prelata Adama Abramowicza. Znajduje się on obok muru kościoła przy figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem. Miałem ten wielki zaszczyt zrobienia tego pomnika na 20. rocznicę śmierci księdza Adama Abramowicza.
To był serdeczny człowiek bardzo. Jak zbierał na tacę, to ludzie z przyjemnością jego obserwowali, bo on nachylał się do dziecka i mówił, pocałuj mamusię w nosek. Wysoki, wspaniałej budowy, majestatyczny. Przepięknie wyglądał, kiedy prowadził procesję. To naprawdę szacunek budził. Szczególnie z palmami na palmową niedzielę. To kiedy słali mu palmy pod nogi, to wspaniale wyglądało.
Pobudował w sumie 4 kościoły. Pierwszy w Dereczynie, w Goniądzu, w Uchowie i w Białymstoku. Mamy tu przypomnienie jego godności, kanonik honorowy, kapituły Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej, pralat honorowy jego świętobliwości, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła świętego Rocha w Białymstoku. A wyżej cytat z psalmu 26. Miluję, Panie, dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Można powiedzieć, że rzeczywiście to była taka treść życia proboszcza Adama Abramowicza. Budowanie. On ciągle budował.